Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Szanowni Państwo, dziś temat, jaki podejmujemy, to terytorialsi. Mówimy o Wojskach Obrony Terytorialnej. Serdecznie zapraszamy do rozmów niedokończonych. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj, a nasi goście połączeni z nami telefonicznie. Pułkownik Krzysztof Leszczyński, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Witamy serdecznie pana pułkownika.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. I drugim naszym gościem jest major Jarosław Wiśnicki, szef sekcji metodyki nauczania Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Witamy też i pana.
Dobry wieczór, witam wszystkich.
Dobry wieczór. Bardzo dziękujemy za tą pierwszą część spotkania. Może też poprosiłbym panów, byście też, no, nim trafiliście do Wojsk Obrony Terytorialnej, nim rozpoczęliście pracę, służbę w tej formacji, macie już swoje doświadczenie. Wiem, że pan pułkownik ma 25 lat za sobą służby, pan major 27. Jak to się też stało, że wasze kroki właśnie gdzieś poszły w tę stronę, podjęliście decyzję w swoim życiu, żeby zostać żołnierzem w polskiej armii? Panie pułkowniku.
Jak wspominałem już w telewizji, moją inspiracją były medale znalezione po śmierci mojego dziadka w szufladzie w jego pokoju, którym się zaopiekowałem i przez lata je miałem, oglądałem. I tak wykierowała się moja chęć wstąpienia do wojska i podtrzymywania rodzinnych tradycji. I dlatego w 1995 roku wstąpiłem do Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Wrocławiu.
A później dalsze kroki? Gdzie pan służył?
Potem po skończeniu szkoły oficerskiej dostałem przydział do 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Potem służyłem w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Tam służyłem prawie 15 lat. Stamtąd przeniosłem się do sztabu dywizji, a potem zostałem skierowany do tworzenia nowej formacji, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej.
Dziękuję. Panie majorze, pana doświadczenie, pana pierwsze kroki?
Podobnie jak i mojego komendanta, moją inspiracją jest moja rodzina. Przykład dziadka, który walczył w armii Andersa, tatek, który pełnił służbę w wojsku, zaszczepienie tego patriotyzmu, zaszczepienie tych wartości, które mogłem kontynuować, wstępując do szkoły, a później służąc ojczyźnie dzielnie do dzisiaj. To jest motorem, to jest moim pędem do rozwijania się, do wyrzeczeń, do tego, by wykonywać to, w co wierzę, to, co, w czym zostałem wychowany. A mój przebieg służby, podobnie jak u mojego komendanta, kształtował się w różnych jednostkach na terenie, w zasadzie prawie całego kraju. Przez cały czas w pionie rozpoznawczym, operacyjnym trafiłem do Wojsk Obrony Terytorialnej w 2017 roku do dowództwa, a od 2019 roku jestem w centrum i mam nadzieję, że tutaj pozostanę.
Dziękuję. Panie komendancie, panie pułkowniku, a dlaczego pan zdecydował się na to, żeby wziąć udział w tym projekcie, tak, jeżeli można go nazwać? Minister Macierewicz pewnie z wieloma się naradzał, by powołać Wojska Obrony Terytorialnej. Dziś z perspektywy czasu widzimy, że to był celowy i właściwy krok, a pana decyzja pewnie niełatwa, czym podyktowana?
Podyktowana tym, że zawsze lubiłem tworzyć coś nowego. Inspirowały mnie nowe wyzwania, motywowały mnie nowe wyzwania do większego działania. I stwierdziłem, że z racji tego, że w Polsce polska armia nie posiadała takiej formacji jak Wojska Obrony Terytorialnej, uznałem, że to jest bardzo dobry projekt i się zaangażowałem w jego tworzenie. I dlatego wstąpiłem do Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej, gdzie zapoczątkowaliśmy proces utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Potem zostałem wyznaczony na szefa Wydziału Szkolenia w dowództwie. Wtedy mogłem dalej realizować swoje plany i tworzyć nowe programy szkolenia.
Panie majorze, pana decyzja, czy kto zdecydował o tym, że pan trafił do Wojsk Obrony Terytorialnej?
Decyzja oczywiście była wspólna, czyli rodzina podejmowana zawsze wspólnie, mimo tego, że służba żołnierska, służba oficera to służba pełna wyrzeczeń. To służba w różnych miejscach, w różnych garnizonach i w Polsce, i często gęsto poza granicami kraju. W różnych godzinach i niosąca ogromne wyzwanie dla wszystkich członków rodziny, i dla żony, i dla dzieci. A powodem była służba małym ojczyznom, czyli formuła Wojsk Obrony Terytorialnej. Terytorialsi wywodzący się ze swoich miejsc służą dla siebie, dla swoich rodzin, dla swoich sąsiadów, dla swoich znajomych w miejscach, które są dla nich najcenniejsze, bo się tam chowali, bo tam mieszkają, bo tam mają korzenie i z pełnym oddaniem, jak widzimy w zaangażowaniu teraz epidemiologicznym, realizują zadania, do których byli wyszkoleni.
A jak to się stało, że takie centrum szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej właśnie powstało w Toruniu, panie komendancie?
Każda formacja w siłach zbrojnych ma swoje centrum, które zajmuje się szkoleniem kadry dowódczej oraz instruktorskiej. Dlatego też decyzja o powstaniu Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej było naturalną rzeczą, którą musimy utworzyć, aby móc wyszkolić kadrę dowódczą w zakresie specjalistyki czy tam szkolenia bojowego. Lokalizacja Toruń została wybrana ze względu na bardzo dobre tradycje wojskowe oraz bardzo dobrą zasobność bazy szkoleniowej. Tu chodzi głównie o poligon artyleryjski, który jest w pobliżu Torunia.
A jak to się, można powiedzieć, przygotowujecie, tak jak pan komendant powiedział, czy kształcicie instruktorów, młodszą kadrę dowódczą, podejmujecie różnego rodzaju kursy doskonalące dowódców, drużyn, sekcji, kursy przetrwania, strzelców wyborowych, obsługi moździerzy, operatorów wchodzących do armii. Tych systemów, bo armia też się zmienia, prawda? Zmieniają się ludzie, ale zmienia się też sprzęt, którym trzeba się umieć posługiwać. I teraz właśnie, jacy ludzie, ilu tych ludzi na przykład w takich kursach uczestniczy, jak to wygląda, jak to jest rozłożone w ciągu roku, na czym polegają te właśnie kursy, dla kogo i kto je też przeprowadza?
Kursy są przeznaczone dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z całej Polski. I ich szkoli moja kadra instruktorska, moi wykładowcy, których tutaj mam u siebie w centrum. Jest to bardzo kadra profesjonalna, wyszkolona, która posiada wszelkie kompetencje do tego, aby szkolić instruktorów dla brygad. My kursy prowadzimy praktycznie w każdym tygodniu w ciągu roku. Nie ma praktycznie poza sezonem urlopowym tak naprawdę wolnych tygodni, żebyśmy nie prowadzili szkolenie z różnych specjalności. U nas są kierowani żołnierze, którzy są co najmniej na drugim etapie szkolenia, czyli szkolenia specjalisty. Ci posiadają podstawowe umiejętności posługiwania się uzbrojeniem czy umiejętności dowodzenia, które my rozwijamy i nadajemy tytuł instruktora lub udoskonalimy czynności czy umiejętności dowódcze dla dowódców drużyn, dowódców plutonów. Czy nawet prowadzimy też kursy doskonalące dla dowódców batalionu.
Panie majorze, pan jest z sekcji metodyki nauczania, więc to też jest jakaś metoda, jest jakiś pomysł, jakaś koncepcja tych wszystkich przeróżnych szkoleń dla kadry wyższej.
Tak, to jest otwarta formuła, dlatego że my też się przez cały czas uczymy, my też przez cały czas szlifujemy warsztat, my również podglądamy zarówno uczelnie cywilne, jak i armie sojusznicze w ich praktykach, w ich metodach nauczania. Jeżeli chodzi o same kursy, staramy się przede wszystkim wyszkolić żołnierzy w specjalnościach, w których służą. Ponadto realizujemy szereg kursów, które są dedykowane, które nam czas przynosi, tak jak teraz realizujemy kursy, które umożliwiają nam jeszcze pełniejsze i coraz większe zaangażowanie w zażegnanie sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju.
Pytanie o... Organizujecie według, mamy rozumieć, zapotrzebowanie, jakie jest. Każdy kurs ma też swoją charakterystykę. Pewnie też w zależności od tego, ta długość prowadzenia danego kursu też jest od tego uzależniona. Tak, panie komendancie?
Tak, po prostu. Niektóre kursy wymagają większego zakresu wiedzy i dlatego musimy kurs prowadzić nie 5, 10, czy nawet 15 dni, dlatego że zakres wiedzy, który musi kursant posiadać, umieć, nie jest w stanie opanować w ciągu 3 czy tam 5 dni. Ale niektóre kursy są na tyle proste, że wystarczy, że przyjadą do nas na 5 dni szkolenia i podstawowe umiejętności instruktorskie posiadają po takim kursie.
Czytałem z panem wywiad. Pan w wywiadzie mówi, że planujecie też nowe kursy specjalistyczne. To jest rozpoznania, terenoznawstwa, medyczne. Te medyczne, myślę, że do nich też przejdziemy z racji chociażby koronawirusa, wychowania fizycznego czy wspinaczki wysokogórskiej. Komu są dedykowane i dlaczego na przykład taka decyzja, że macie takie plany, chcecie konkretne kursy specjalistyczne również rozpocząć?
Dlatego, że nasze formacje sieciowe rozwijają, musimy mieć posiadać coraz nowsze umiejętności. Mianowicie, jeżeli chodzi o nawet kurs o wspinaczki wysokogórskiej, to jest dedykowany głównie dla pododdziałów, które znajdują się na południu Polski w terenach górzystych. My chcemy wyszkolić instruktorów, którzy będą mogli tam żołnierzy przygotować podczas wspinaczki wysokogórskiej, działania w górach. Na przykład też kursy terenoznawstwa są potrzebne, żebyśmy się nie opierali tylko na technologii poruszania się w terenie, w mieście czy w lesie, po lasach, tylko też używali do tego sprawdzonych starych metod, które są używane na całym świecie od lat. Dlatego takie kursy są tworzone. To są też, wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu dowódców brygad, którzy wysyłają do nas, jakie kursy by potrzebowali realizować, jakie kursy powinny być zrealizowane, żeby oni mogli też przeszkolić swoich żołnierzy. Po takim zapotrzebowaniu my opracowujemy założenia do takiego kursu, potem program i wdrażamy go w życie.
Dziękuję, panie majorze.
Jak powiedział komendant, to część kursów oczywiście jest to w naszym harmonogramie i ona bierze się ze specyfiki, a co za tym idzie, ze specjalności, którą mają przydzielone nasi żołnierze, jak co za tym idzie, sprzętu dedykowanego, będącego na wyposażeniu brygad, ale też, tak jak pan komendant słusznie zauważył, część kursów jest całkowicie nowa i pewnie będą kolejne nowe projekty, całkiem nowe kursy, być może o których jeszcze w tej chwili nam się nie śni, a spowodowane sytuacją. Nikt przecież dobry rok temu nie spodziewał się tego, że Wojsko Obrony Terytorialnej, w zasadzie my wszyscy, czyli całe nasze społeczeństwo, będzie zaangażowane w jedną wielką walkę przeciwko COVID-owi. A co za tym idzie, mamy takie wyzwania, staramy się im sprostać, staramy się dokształcić, staramy się uzupełnić naszą kadrę dydaktyczną, stanąć na wysokości zadania, tak by móc wyszkolić instruktorów, którzy następnie będą w brygadach szkolili kolejnych, następnych, tych, którzy z danym zadaniem, z danym zamierzeniem, z danym wyzwaniem zmierzyć się będą musieli.
A skąd wiemy, że trafiliśmy w dany kurs, albo że rzeczywiście podnosimy kwalifikacje, potrafimy sprostać wymaganiom, które przed nami stawia codzienność, realia, w których żyjemy, panie komendancie?
Przede wszystkim na bieżąco analizujemy sytuację, jaka jest w kraju. Jakie są wydarzenia, jakie kryzysy powstają, jakie umiejętności byłyby potrzebne naszym żołnierzom, żeby na przykład mogli działać w kryzysie. Takie na przykład kursy, który w odpowiedzi na sytuację pandemiczną w kraju, to jest kurs opieki nad pacjentem leżącym. kiedy służba zdrowia w Polsce jest bardzo mocno obciążona i personel służący w pracujący w DPS-ach jest też bardzo mocno obciążony i narażony na też tak samo na choroby jak my wszyscy, to my zorganizowaliśmy kurs, który szkoli żołnierzy i przygotowuje żołnierzy do opieki nad pacjentem leżącym. I po takich osiągnięciu takiej umiejętności żołnierze są delegowani do DPS-ów, w których pomagają personelowi w opiece nad pacjentem.
Mamy rozumieć, że na przykład nim wystartuje taki kurs, to prowadzicie też takie pilotażowe edycje, tak?
Tak, prowadzimy pilotażowe edycje, na podstawie których zbieramy doświadczenia i opinie kursantów, czy wszystko, każdą informację, którą pozyskali, umiejętność jest przydatna im w służbie codziennej. Jeżeli jest przydatne to wszystko, to ten kurs podtrzymujemy. Jeżeli się okazuje, że są jakieś elementy do poprawy, to poprawiamy te elementy i prowadzimy kolejne kursy. Jak do tej pory muszę sobie przyznać, że zaplanowane kursy były minimalnie modyfikowane w działaniu, ponieważ jednak udało nam się dobrze zdefiniować potrzeby i wyjść naprzeciw potrzebom żołnierzy obecnej sytuacji w kraju.
Pytanie, czy musiało się wiele albo wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w trudnym czasie pandemii. Pytanie, czy, bo szkolenia macie założone, systematyczne, jak mówicie, każdego tygodnia, jak słyszymy. I teraz, czy cała formacja, także tutaj, czy nie musieliście zmienić, nie wiem, model działania szkoleniowego, nie wiem, na przykład na taki antykryzysowy, którym jest zaangażowanie się WOT-u w te działania walki z pandemią?
Staramy się utrzymywać równowagę pomiędzy szkoleniem a pomocą jednostkom wojskowym w celu zwalczania pandemii. Dlatego, że zakładamy i wierzymy w to, że pandemia niedługo się skończy, a my ze szkoleniem nie możemy stać. Musimy cały czas realizować szkolenie, ponieważ po skończeniu pandemii będziemy potrzebować instruktorów i fachowców do dalszego szkolenia, dalszego rozwijania. Dlatego odpowiadamy na potrzeby jednostek w celach szkoleniowych i jeżeli jednostki wojskowe, chodzi głównie o brygady obrony terytorialnej w Polsce, potrzebują naszego wsparcia medycznego czy żołnierzy, to ich wysyłamy też do wsparcia do tych brygad.
Panie majorze?
Jak powiedział pan komendant, to jest balansowanie pomiędzy tym, co musimy zrobić względem utrzymania gotowości bojowej wojsk, a tym, by wyposażyć naszych żołnierzy w całkowicie dodatkowe walory szkoleniowe, umiejętności na czas sytuacji kryzysowych. Dzisiaj wymaga to ogromnego nakładu, o wiele większego od tego, który był w czasie pozakryzysowym, intensyfikacji szkolenia. Wiąże się to oczywiście z obostrzeniami, które są w tej chwili w kraju, a co z tym idzie, zmniejszeniem grup szkoleniowych, zmniejszeniem niejako możliwości też szkoleniowych ze względu na posiadaną bazę i zaplecze dydaktyczne, ale dzielnie pod wodzą pana komendanta centrum realizuje, wywiązując się zarówno z zadań tych, które są nałożone na nas statutowo, jak i tych wszystkich, które są niejako wyzwaniami z pola walki. A czy udaje nam się to robić? Wydaje mi się, że najlepszą odpowiedzią, a w zasadzie najlepszym odpowiadającym jest społeczeństwo. Czy potrafimy stanąć na wysokości zadania, czy nasze działania są zadowalające, czy potrafimy wywiązać się z pokładanych nadziei w tym nowym, piątym rodzaju sił zbrojnych.
A pytanie, kto może, czy kto jest takim kandydatem, czy dobrym kandydatem do Wojsk Obrony Terytorialnej? Każdy, czy też, nie, bo nieraz myślimy o tych sprawnościach, pewnie państwo też na tym zależy, no żołnierz powinien być sprawny, bo jednak no, są działania różne, tak jak mówimy, wojska działają w czasie pokoju, kryzysu i wojny, o tym może też za chwilę, o tych waszych konkretnych zaangażowaniach, ale właśnie, kto może być kandydatem? Słuchają nas różni ludzie, młodzi, starsi, dorośli, ludzie też jakoś już na przykład wyrobieni zawodowo, ze jakimś doświadczeniem. I teraz dla kogo są Wojska Obrony Terytorialnej, panie pułkowniku?
Wojska Obrony Terytorialne są dla wszystkich obywateli polskich, którzy są pełnoletni. I każdy może do nas wstąpić do formacji, aby służyć Polsce, narodowi, społeczeństwu. Oczywiście wiadomo, że są pewne predyspozycje psychofizyczne, przede wszystkim fizyczne, którym czasami żołnierze nie podołają, ponieważ szkolenie podstawowe, które jest realizowane, w ogóle szkolenie w Łodzi, jest to bardzo trudne szkolenie, jest wymagającym szkoleniem. Dlatego niektórzy fizycznie mają problemy fizyczne, żeby to szkolenie ukończyć. My takich ludzi motywujemy cały czas, żeby oni to jednak szkolenie ukończyli. Jeżeli się okazuje, że jednak nie jest w stanie tego ukończyć szkolenia, to zachęcamy go, żeby zadbał o sprawność fizyczną później i do nas wrócił. Czasami bywa, że sytuacje zdrowotne nie pozwalają dokończyć szkolenie, czy zachęcamy do powrotu. Czasami sytuacje rodzinne zmuszają kursantów, żołnierzy do tego, aby zrezygnowali z naszego szkolenia. Tak, każdy patriota, który jest obywatelem polskim i jest pełnoletni, może do nas przyjść.
Panie majorze?
To prawda. Spektrum, czyli możliwości, które dają Wojska Obrony Terytorialnej, w zasadzie poszerzają ogromnie możliwości służby dla naszego kraju. Dlatego, że ten rodzaj służby umożliwia łączenie zarówno życia prywatnego, służbowego, jak i jest możliwość wygospodarowania czasu dla służby ojczyźnie. Ta formuła związana ze szkoleniem weekendowym, ta formuła związana z wezwaniami na czas działań dodatkowych, tak jak teraz mamy i prowadzimy zaangażowanie w sytuacje kryzysowe, jest tym czymś, co umożliwia każdemu zaangażowanie się w to. Jeżeli tylko i wyłącznie ojczyzna w sercu gra, jeżeli chce stanąć się na wysokości zadania i troszeczkę chociaż podciągnąć swoją wydolność fizyczną, bo trudno, żeby osoba, która takowej nie ma, mogła pomagać innym. To ten mundur od zawsze w tradycji wojska, a jeszcze bardziej zakorzeniony w naszym narodzie, towarzyszył się, kojarzył się z tarczą. Z tą tarczą, na którą zawsze można liczyć. Pod rękawem tego mankietu zawsze było można czuć się bezpiecznym i tak samo jest i teraz. W związku z tym ten żołnierz to musi być ktoś, kto wypełni swój obowiązek, kto pomoże innym, kto pomoże również innemu w boju i go wyciągnie. W związku z tym te wymagania nie są dla każdego na teraz, ale to nie znaczy, że każdy nie może nim sprostać. Dlatego też zachęcam wszystkich tych, którzy się jeszcze zastanawiają, bądź ci wszyscy, którzy mieli jakiekolwiek problemy w zdaniu egzaminów, do tego, by się nie poddawali, by wzorem innych próbowali drugi, trzeci, kolejny raz, tak by złożyć przysięgę, stać się żołnierzem, służyć do ojczyzny, a jednocześnie spełniać i realizować się w tej formacji.
Mam przed sobą taki plakat. Dzień po dniu, mowa o 16. Pierwszy dzień wcielenie do jednostki, później test wstępny ze sprawności fizycznej, no i szkolenie praktyczne to kilkanaście dni. I taka uwaga, przygotowanie do 16 zajmie ci około miesiąca. Może panowie też coś więcej na temat tego pierwszego etapu. Czy właśnie, czy możemy się zadać, czy 16 dni wystarcza na przygotowanie kandydata do obrony terytorialnej. Panie komendancie, panie pułkowniku.
16 dni to jest dopiero początek całego cyklu szkolenia. To jest czas wystarczający na to, żeby zapoznać żołnierzy z podstawowymi działaniami taktycznymi czy podstawowymi umiejętnościami, które są zakończone przysięgą. Przygotowanie 30-dniowe to jest czas na to, żeby żołnierz, kandydat na żołnierza, który chce do nas przyjść, zapoznał się z materiałami tak zwanymi e-learningowymi, materiałami teoretycznymi z tego szkolenia, które będzie odbywał 16 dni praktycznie. To jest czas na poświęcenie, to jest czas, który można poświęcić na doskonalenie się teoretyczne. Ponadto w ciągu 30 dni można też w jakiś sposób przygotować się fizycznie do egzaminu, który tam jest na początku testu, do tego testu sprawności fizycznej. Ten test to nie jest weryfikacja ich umiejętności. To nie jest test, który jak my, żołnierze zawodowe, zdajemy co roku egzamin wychowania fizycznego. To jest po prostu test, który określa jego wytrenowanie, jego sprawność fizyczną i po tym teście dostaje wskazówki, co powinien zrobić, aby swoją sprawność utrzymać lub poprawić.
Tak czytam tutaj, marszobieg na 3 kilometry, pompki, brzuszki.
To są konkurencje, które można robić w domu. Nie wymagają zaangażowania siłowni, wykupienia karnetu na siłownię, ponieważ pompki można robić w domu, brzuszki można robić w domu, no i oczywiście biegać, no raczej nie w domu, lepiej już na zewnątrz, ale to są konkurencje, które można doskonalić i podwyższyć swoją sprawność indywidualnie, bezkosztowo praktycznie.
A szkolenie praktyczne, może pan major?
Szkolenie praktyczne jest formułą, która w zasadzie jest istotą wszystkich szkoleń, czyli powoływania na szkolenie już do koszar. Dlatego, że tak jak pan komendant powiedział, by zintensyfikować to szkolenie, bardzo dużo czasu żołnierze, kandydaci poświęcają na szkolenie e-learningowe. Po przygotowaniu się w jednostkach, w brygadach Wojsk Obrony Terytorialnej następuje, jest główny nacisk w zasadzie kładzony na praktykę, na zweryfikowanie tego wszystkiego, na dogrywanie się, na szlifowanie, na wszystko to, czego nie można zrobić w pieleszach domowych bez konkretnego wyekwipowania, bez broni, bez przyjaciół w ramach zgrywania drużyny, plutonu czy kampanii.
Te 16 dni to taki, mamy rozumieć, początek. Kolejne szkolenia będą pewnie jakąś logiczną kontynuacją poprzednich. Ile potrzeba takiego czasu dla żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej, panie komendancie?
Założenie, przepraszam.
Proszę bardzo, panie majorze, proszę.
Założenie i cykl szkolenia to są 3 lata. Pełne szkolenie żołnierza to są 3 lata. 3 lata to jest czas, w którym możemy my jako kadra dowódcza dydaktyczna powiedzieć, że żołnierz osiąga gotowość do wykonywania zadań. To są 3 lata ciężkiej pracy. To rozpoczyna się, tak jak ojciec powiedział, 16-dniowym szkoleniem przygotowującym, całkowicie podstawowym. Przygotowaniem żołnierza, utwierdzeniem go w przekonaniu, że to jest dobry kierunek złożenia przysięgi żołnierskiej. Zakończone przysięgą żołnierską. Najważniejszą rzecz, największą uroczystością dla każdego żołnierza, jak i każdej jednostki. Potem dopiero zaczyna się ciężka praca. Ta ciężka praca jest wykuwana przez szkolenie weekendowe, bądź też szkolenia w dodatkowych terminach, bądź również szlifowanie swoich umiejętności, również nabytych w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej podczas działań kryzysowych. Jak dużo mówiliśmy o akcjach związanych z epidemią, która jest w naszym kraju, ale trudno pominąć w dniu dzisiejszym zaangażowanie obecne i wcześniejsze, na przykład w powodzie. Tutaj możemy powiedzieć o na przykład naszej Wiśle, możemy mówić o pożarach na Biebrzy, mówię o tych ważniejszych rzeczach.
I to są już takie działania odpowiedzi na konkretny kryzys, tak?
Dokładnie. I tutaj potrzeba żołnierzy, potrzeba wyszkolonych żołnierzy, bo żeby nieść pomoc, to w pierwszej kolejności trzeba doprowadzić do tego, by samemu samemu sobie nie trzeba było udzielać pomocy. Czyli musimy być na tyle dobrzy, na tyle profesjonalni, na tyle opanowani i pewni wykonywania swoich funkcji, czyli z wojskowego rzemiosła, by móc nieść pomoc innym.
Tak patrząc z perspektywy czasu, panie komendancie, no to jeżeli mówimy 3 lata, pełne 3 lata, to 124 dni, tyle potrzeba szkoleń dla żołnierza, żeby ten okres zamknąć, no to mamy z 2 roczniki, tak? Dobrze mówię?
2 roczniki?
Czy więcej? Od kiedy powstała formacja?
No to w tej chwili to można powiedzieć, że mamy w tej chwili 3 roczniki. Mm-hmm. I tak naprawdę, bo to szkolenie zaczyna się, można liczyć, etap szkolenia od czasu, kiedy żołnierz wstąpi do formacji. My początkowe szkolenia podstawowe, czyli te szesnastki, mamy w każdym miesiącu, zaczynamy i więc jeżeli żołnierz zacznie przykładowo w maju bądź w październiku szkolenie podstawowe, no to od tego czasu liczą się tak zwane etapy. Pierwszy etap szkolenia indywidualnego to jest rok, potem szkolenia specjalistycznego jest kolejny rok i zgrywającego jest kolejny rok. I się szkolą. Więc już my z racji tego, że pierwsze szkolenia mieliśmy w 2017 roku, no to już mamy praktycznie 3-letni cykl pierwszych pododdziałów zamknięty.
A jak to idzie z rozwojem, bo tak od wschodniej granicy, prawda, tam rozpoczęło się, zainicjowały Wojska Obrony Terytorialnej i teraz ku zachodniej granicy, jak panowie oceniają to przyrost żołnierzy, sprawność i siłę, jeżeli chodzi o formację?
Formacja rozwija się bardzo dobrze i bardzo, nawet rzekłbym, w bardzo szybkim tempie. Formowanie brygad stopniowe ma to na celu, żebyśmy tą formację tworzyli spokojnie, na wysokim poziomie, bardzo dużym, żeby ta jakość tego szkolenia i tworzenia była na wysokim poziomie. Dlatego my brygady tworzymy stopniowo. Też z tego uzyskałem doświadczenia. W wyniku utworzenia trzech pierwszych brygad na wschodniej granicy w województwie podlaskim, lubelskim i podkarpackim wyciągnęliśmy wnioski, jak lepiej można formować kolejne brygady. My z każdego tworzenia, formowania jednostki, czy tak samo jak my tutaj w kursach, robimy wszystko jakby zagadnienie pilotażowych. I z tych pilotażowych kursów wyciągamy wnioski, analizujemy, czy ten kurs spełnia wszystkie wymagania, które oczekuje od nas zleceniodawca, czyli w tym przypadku dowództwo WOT-u, czy zapotrzebowanie przez dowódców brygad i ewentualne uwagi poprawiamy. To pozwala nam niwelować błędy na początkowym etapie tworzenia formowania. I w tym momencie łatwiej jest tam utworzyć formacje, czyli w naszym przypadku centrum szkolenia, kursy, które spełniają wszelkie oczekiwania.
A możecie też słowo powiedzieć o ludziach, którzy przychodzą, prawda? Bo myślę, że to też jest bogactwo, bo mogą przyjść młodzi ludzie, tacy można po szkole średniej, po studiach, ale mogą przyjść też ludzie, którzy mają już doświadczenie zawodowe, też jak wspominałem już na antenie radia i telewizji po 18, no chociażby to doświadczenie rozmowy z różnymi żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy mają właśnie doświadczenie, bo są lekarzem, pielęgniarką, psychologiem, no różnego rodzaju, prawda, te specjalizacje czy zawody, które, no pytanie, jak przydają się w Wojskach Obrony Terytorialnej. Panie pułkowniku.
Jak już mówiłem wcześniej, my zachęcamy do wstąpienia do formacji wszystkich obywateli Polski, którzy są pełnoletni. To powoduje to, że wstąpią do nas ludzie z różnych zawodów, o różnym wykształceniu. Mamy profesorów harwardzkich, mamy biznesmenów, mamy prezydentów miasta, radnych, samorządowców, nauczycieli w szkołach, uczniów. Bywa tak, że ze starej szkoły, gdzie nauczyciel i jego uczniowie wstępują do naszej formacji. Też powoduje to, że ludzie, którzy do nas wstępują, mają różne umiejętności, które są nie nas bardzo potrzebne. Oczywiście my te umiejętności w armii posiadamy, ale zapotrzebowanie na instruktorów z tymi specyficznymi umiejętnościami jest duże, tak więc korzystanie tylko z naszych zasobów może powodować, że tych szkoleń byśmy robili za mało. Dlatego korzystamy z umiejętności i wiedzy naszych żołnierzy o tych, którzy takie umiejętności posiadają, nauczyli się w cywilu, mają różne certyfikaty, pokończone kursy, które przez to, że mają te uprawnienia i te umiejętności, pomagają nam w rozwijaniu naszej formacji, doskonaleniu moich instruktorów, moich wykładowców, przez co moi instruktorzy, moi wykładowcy mogą szkolić na wyższym poziomie wszystkich kursantów, którzy do nas przyjeżdżają.
Panie majorze?
W zasadzie pan komendant wyczerpał odpowiedź na to pytanie. Ja tylko i wyłącznie mogę powiedzieć, że jest to pełen przekrój społeczeństwa, zarówno wiekowo, jak i kwestii wykształcenia wykonywanych profesji. Rzecz jasna, jest to na tyle otwarta formuła, która wzbogaca nas wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami naszych żołnierzy. Dziękuję.
Dziękuję. Szanowni Państwo, dziś o terytorialsach, o żołnierzach Wojsk Obrony Terytorialnej są z nami pułkownik Krzysztof Leszczyński, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu i major Jarosław Wiśnicki, szef sekcji metodyki nauczania, to również Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Telefony do studia, do Radia Maryja, 56 655 23 55 Polska Północna, drugi 56 655 23 56 Polska Południowa, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66.
Idziemy piechotą, lecz zawsze z ochotą, bo marsz i młodość to dobra rzecz. Piechocie należy z drogami się zmierzyć, lecz defilada nagrodą jest. Nasi chłopcy maszerują i kiedy werbla słychać rytm, do połotłowy piwatują, a każdy chciałby z nami iść, bo wszystkie serca się radują i wystukują marsza dach. Gdy nasi chłopcy maszerują, żołnierską pieśnią budzą świat. Czekają tramwaje, autobus przystaje, gdy trwa parada i poczy marsz. Przed nami nasz sierżant, a w oknach dziewczęta, ich uśmiech wita każdego z nas. I nasi chłopcy maszerują, i kiedy werbla słychać rytm, do koło tłumy wiwatują, a każdy chciałby z nami iść, bo wszystkie serca się radują, gdy wystukują marsza tak. Gdy nasi chłopcy maszerują, żołnierską pieśnią budzą świat. Gdy nasi chłopcy maszerują, nasi chłopcy maszerują, żołnierską pieśnią budzą świat.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Ja chciałem powitać panów oficerów i pana i ojca prowadzącego.
Szczęść Boże.
Chciałem powiedzieć, że jestem starszym szeregowym i byłem w terytorialcach. Jeden kontrakt odbyłem, 1 rok i 8 miesięcy. I po prostu no jestem całym sercem za tym, że ten musiałem zrezygnować za tą formacją właśnie i podziękować też panu Antoniemu Macierewiczowi, że właśnie stworzył taką możliwość, że można łączyć, tak jak tutaj właśnie tutaj panowie mówili, oficerowie, że można łączyć właśnie życie w cywilu i w pewnym sensie takie marzenia wojskowe. Ja mówię, musiałem zrezygnować z przyczyn osobistych, ale odbyłem cały kontrakt, taki 1 rok i 8 miesięcy. Byłem 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, nie? I też tam właśnie te szkolenia wszystkie przeszedłem, 16 i te rotacyjne szkolenia. Także chciałem podziękować właśnie jeszcze raz panu Antoniemu Macierewiczowi, że stworzył taką możliwość służby, tym bardziej, że te zagrożenia rzeczywiście dla Polski są, nie? I jak najwięcej powinno właśnie młodych ludzi skorzystać z tej formy służby dla kraju, dla ojczyzny. To tyle, dziękuję.
A jakieś pytanie do naszych gości, tak, żeby można skorzystać z ich obecności?
Czy byłoby szybsza możliwość, nawet bo tak przyjęte jest, że po roku dopiero można się starać o kurs ten podoficerski, nie? Czy można by było przyspieszyć wcześniej ten kurs podoficerski, nie? To tylko takie pytanie mam jedno.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dziękuję.
Panowie?
No niestety nie możemy tego przyspieszyć. Mamy, tak jak i w każdej instytucji, w każdym innym rodzaju wojska, przepisy, które są transparentne dla wszystkich. Co za tym idzie, wszyscy są mierzeni jedną miarą. Nie robimy wyjątków ze względu na to, żeby każdemu dać taką samą szansę. Każdy o tych warunkach, o wymogach, o procedurach, o możliwości awansowania tutaj, jak mówił nasz rozmówca, wszyscy wiedzą na samym początku. Jest to rzecz jasna podyktowane bardzo ciężką pracą, mnóstwem wyrzeczeń. W związku z tym, jeżeli chodzi o, tak bardzo kolokwialnie to jest mówiąc, taryfy ulgowe, nie prowadzimy ich.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Krzysztof z Niemiec. Zawsze jak mam taką takie szczęście może od Ducha Świętego, jak się dodzwonię, to zawsze chciałem podziękować i dziękuję, że jeszcze istnieje i że można zabrać głos i trzeba się modlić też za ojca Rydzyka, bo wiadomo, jaka jest nogąka. A jeżeli chodzi o terytorialców, oczywiście, że każdy mądry człowiek wie, że to jest, no to jest dobre, bo jest zapoznanie się z bronią dla wielu osób, które nigdy nie miało w ręce. Moje pokolenie było w wojsku, ja byłem w wojsku. W Brygadzie Powietrzno-Desantowej, to było wtedy w Krakowie. Proszę Państwa, nie ma większej tragedii dla Polski, jak brak wojska poborowego. Zostało zniesione. To jest, my nie możemy sobie pozwolić na to, mieszkając między Rosją, Polską i innymi zagrożeniami, które się obecnie dzieją na świecie, żeby Polska nie miała wojska poborowego. 2 lata wojska było 24 miesiące za moich czasów. Jestem rocznik 71. Potem zniesiono do 18 miesięcy, do 12 miesięcy i tak znieśli całkiem. Ale wyobraźmy sobie młodego mężczyznę, lat 18, jak wtedy był po szkole zawodowej, lub lat 20 po technikum, a dziadków nazywali już tak, jak przyszedł starzy, już po studiach. Oni się odmigiwali często, ale jednak wojsko ich dosięgało. Wyobraźmy sobie młodego człowieka, wyobraźmy sobie czasy, kiedy WF istniała liga bokserska ciężarów, zapasów i szedł jeszcze do wojska na 2 lata. Jak w Niemczech takich, bo dużo Rosjan teraz przyjeżdża, nad takim jeziorem, jak przychodzili Rosjanie, po nich jeszcze widać, że oni mają. Oni mieli 5 lat marynarki i 3 lata zasadniczego. Teraz mają 2 lata zasadniczego, ale po nich widać, że cały czas tam jest wojsko. To jest inna grupa i rodzaj mężczyzn. My, terytorialsi, to jest taka aktywna forma zabawy, ale to niestety. Nie daj Boże, żeby taki desant wylądował na Polskę. Ja wiem, co ja mówię, proszę Państwa. Owszem, dobrze, że jest taka aktywna forma i to wszystko, ale nie daj Boże, żeby taki desant wylądował kiedyś na Polskę, bo szkoda tych dzieci, a myśmy już nasze dzieci nieraz posłali na takie daremne boje, bo teraz brakuje. Nam cały czas brakuje tego, co wyginęło. Nie może być takiego obłędu. Tymkiewicz dobrze napisał, nie może być obłędu 44 po raz drugi, po raz trzeci, po raz piąty. Bo zawsze najbardziej patriotyczna jednostka taka, która ma więcej nie tylko patriotyzmu, ale też tego testosteronu młodego, takiej walki, ona idzie na pierwszy ogień. Nie. I co zrobiono na przykład w takiej Szwajcarii, proszę Państwa? Co zrobiono w Stanach nawet Zjednoczonych? Jakie tam są te Stany, nieważne, ale co zrobiono? Jest my musimy się otrząsnąć, albo będzie za bardzo, bardzo za późno. Otóż w Szwajcarii wprowadzono tak. Dostęp do broni. My nie rozumiemy, co to jest powszechny dostęp do broni z posiadaniem broni wszelkiego rodzaju w Polsce. Niestety, ja nie mówię, że jest dobrze, źle, można wnioskować tak czy tak, ale Polski nie stać już teraz na wiele rzeczy, a na pewno stać, żeby ludzie mieli broń w domu, żeby umieli się ją posługiwać, bo to jest nasza obrona. My obronimy w pierwszej kolejności swoje dzieci, swoje rodziny i swoje państwo. A dzisiaj państwo...
Dziękuję panie Krzysztofie. Tutaj zaraz oddam głos naszym gościom, ale co do tego obłędu 44, to tak może ktoś taką narrację wprowadza, ale obłędem to było to, co robili Niemcy i to, co robili Rosjanie z Polakami, z tymi, którzy też mieszkali na terenie Polski, a pokolenie 44, czy później AK, to tylko pokazuje nam, co Polak jest w stanie zrobić dla obrony rodaka, dla obrony Polski, oddać życie, oddać krew, więc myślę, że to też jakiś wzór, ale obłędem była wojna, a nie to, tak myślę, męstwo, na które stać było młodzieńców, dziewczyny, to młode pokolenie. Panowie, panie pułkowniku.
Się zgadzam z ojcem, że walka o dobro naszej ojczyzny, walka za naród, za Polskę, to nigdy nie będzie błędem. To jest nasz obowiązek, to jest nasza powinność, którą musimy realizować. Jak tutaj pan Krzysztof mówi, że służba poborowa została zawieszona. Tak, została zawieszona, ale Wojska Obrony Terytorialnej aktywowały nabór do wojska, ponieważ nawet ci, którzy z różnych przyczyn od nas odchodzą z formacji, to stają się rezerwą wyszkoloną. Rezerwą, która w przypadku wojny może zawsze zostać powołana i stanąć do walki z ewentualnym przeciwnikiem.
Panie majorze?
Warto też pamiętać o tym, że wojska terytorialne nie są jedynym wojskiem. Wojska terytorialne zostały stworzone do dbania walki i obrony stałych rejonów odpowiedzialności. Ale mamy też przecież cztery rodzaje sił zbrojnych. To marynarka, siły powietrzne, siły specjalne i oczywiście wojska lądowe. To są wojska w sensie stricto typowo operacyjne, a każdy z nas ma swoje zadania. No, zapewne słuchaczowi nasunęła się już taka refleksja, że kucharza, którego jest oczywiście w wojsku wielu, no nie wyśle się na front z jakąś bardzo nowoczesną bronią, bo ów kucharz na czas wojny będzie dalej gotował zupę, by dbać o zdrowie i morale swoich kolegów. Tak też każdy żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, wszystkie inne rodzaje sił zbrojnych mają swoje zadania, do których są szkoleni i na czas wojny, wierzę w to, nie mam żadnych wątpliwości, że staną na wysokości zadań każdy na swoim froncie, czy z bronią, czy też z chochlą w ręku.
Dziękuję. Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ryszard z Warszawy, do tematu.
Prosimy.
Pierwsze to dziękuję, że wystąpili pan pułkownik i pan major i opowiadacie ciekawie o służbie wojskowej. Ja byłem żołnierzem, przepracowałem też w Wojskowym Instytucie Medycznym 32 lata. Pielęgnowałem chorych. I cieszy mnie ogromnie, że w tej chwili żołnierze uczestniczą w opanowaniu koronawirusa. Nawet byłem świadkiem pełnienia ich zadań i są profesjonalni. Potrafią się odezwać do ludzi, uśmiechnąć. Nie są jakimiś panikarzami. To mnie bardzo cieszy, bo spotkałem się z takimi dwoma ludźmi. Poza tym są zorganizowani, jak wyszli na ulicę, to kolejno szli jedno po drugie, nie musieli się wracać. To jest właśnie sukces panów, bo panowie odpowiadają za szkolenie. Ale jeszcze jedna rzecz. jak panowie wyszkolicie takich żołnierzy, przystosujecie ich do opanowania koronawirusa, to oni zawsze się przydadzą w szpitalach, bo w szpitalu na oddziale powiedzmy jest pielęgniarki i dobrze by było, żeby był jeden sanitariusz, ratownik, coś takiego, bo trzeba pacjenta przetransportować na rezonans, tomograf, na jakąś ultrasonografię, szczególnie na ortopedii, ale i na każdym oddziale. I ci ludzie, którzy będą przeszkoleni w charakterze jakichś opiekunów medycznych, czyli sanitariuszy, nie wiem jaka to jest forma, jaka nazwa, to oni zawsze się przydadzą w Polsce w czasie pokoju. Natomiast w czasie wojny, to wiadomo, najważniejsza jest chęć i patriotyzm. I w ogóle już chyba właściwie zakończę rozmowę. Gratuluję w ogóle i ojcu, że tak pięknie prowadzi ten program i panowie mówią rzeczowo, ale jeszcze jedną rzecz taką mam. Mój ojciec, pochowałem go w mundurze spod Berlina, doszedł do Berlina, widział, jak flagę na Reichstagu wieszali. Ja byłem żołnierzem, też mam mundur i on jest w poszanowaniu. Ciekawe, czy teraz żołnierze będą mieli jeszcze kiedykolwiek mundur wyjściowy, czy tylko ten moro ćwiczebny. Oczywiście to jest wydatek dla państwa i nie wiem, czy oni by chcieli chodzić w mundurze tak na zewnątrz, ale jest to taka duma. Ja z dumą chodziłem w swoim mundurze. Ja byłem 1096 dni w wojsku. Mówione było jeszcze o sprawności fizycznej. Ważna sprawa, żeby była sprawność fizyczna, bo w tej chwili to uzależnienie od tych mediów, to trochę powoduje, że ludzie mniej mają czynności ze sportem. W ogóle w tej chwili młodych ludzi wali 5 armat, alkohol, narkotyk, pornografia, nikotyna i zepsute media. I to powoduje, że oni są trochę bez ruchu. I fajnie, że w wojsku oni mają ruch, że będą takimi prościutkimi żołnierzami. I dobrze by tak było. Ja przypłynąłem, bo kiedyś była taka tradycja, z Westerplatte do Pucka. O 5 rano w Pucku wszedłem do wody, a o 19.30 byłem w Pucku, oczywiście asegurowany i nie sam. To było z różnych formacji wojskowych. Ten maraton morski, on zaniknął, już w tej chwili go nie ma. I życzę, żeby żołnierze byli sprawni, żeby było takie właśnie wojsko polskie. I nie można mówić tak, jakiś pan mówił, że tam coś nas może zaskoczyć. Panie, że nas mogą zaskoczyć. Tyle razy nas zaskakiwali i jakoś tak poszli z torbami, stąd polskie wojsko jednak ma moc i siłę. Gratuluję panom pułkownikowi i majorowi, że jesteście żołnierzami, że prowadzicie to elegancko, bo byłem świadkiem pełnienia służby przez żołnierzy. Naprawdę są profesjonalni. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie Ryszardzie. Nasi goście, panie pułkowniku.
Ja też dziękuję za słowa uznania. Ja jesteśmy tak zgodnie z naszą dywizją, zawsze gotowi, zawsze blisko. I staramy się pomóc wszędzie tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna.
Panie majorze?
Tutaj musiałbym może dopełnić odpowiedzi na kilka pytań postawionych przez słuchacza, a mianowicie jeżeli chodzi o tych żołnierzy wyszkolonych bezapelacyjnie, tak. Nasi ratownicy medyczni, by utrzymywać gotowość, by utrzymywać fach w ręce, by kontynuować to, do czego zostali wyszkoleni, częstokroć na co dzień praktykują w pogotowiach, w szpitalach, także niejako postępujemy tak na co dzień. Dzięki temu mamy przez cały czas profesjonalnych i zawsze gotowych żołnierzy do niesienia pomocy. A jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą munduru, myślę, że bez względu na to, czy jest to mundur wyjściowy, czy to jest polowy, czy w czasie wojny, sama plakietka Armii Krajowej, ale dalej na tej czapce ten orzełek, to są nasze barwy, to są nasze tradycje, którym zawsze bezwzględnie należy się wielki szacunek. Nie znam żołnierza, który by mówił o tym, że jestem w takim mundurze, a mógłbym być w takim mundurze, albo jeszcze w innym. Honor, który oddaje żołnierz, oddaje do orzełka, do tego, co jest wartością nadrzędną, bez względu na to, czy jestem w jednym rodzaju wojska, czy jestem w mundurze wyjściowym, polowym, bądź w jakimkolwiek innym. To jest coś, co nam w sercu gra. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj nie będzie żadnej rozbieżności, gdy w tej formule pozostaniemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Mówi Piotr z Warszawy. Chciałem się odnieść do wypowiedzi słuchacza, który określił powstanie warszawskie jako obłęd. Znaczy, nie wiem, może słowo jest za ostre, ale też mam takie przeczucia czasami, na podstawie różnych lektur, że no może to wymagało jakiegoś głębszego zastanowienia, czy jak gdyby to jest szansa powodzenia, bo takie mam wrażenie, że walka dla męstwa, żeby pokazać męstwo, a jakby nie osiągając niczego politycznie czy militarnie, to może być bezsensowna. Nawet Pan Jezus w którejś Ewangelii taki przykład podał, że jak idzie jeden król na drugiego, to musi rozważyć ten król, czy w 10 tysięcy jest w stanie pokonać tego, który z 20 tysiącami idzie na niego. No i tak też trochę myślę, no. No nie wiem, taki głos chciałem zabrać tylko w tym temacie, że czasami właśnie ocalenie tych wielu żyć ludzkich, a powstanie warszawskie to było około 200 tysięcy, to bardzo dużo, no czasami jest może też dużą wartością.
Tylko tak myślę sobie, czy Niemcy w ogóle chcieli zostawić kamień na kamieniu i żywego człowieka w Warszawie?
Ja sobie zdaję sprawę, że to był dramat, bo wiele tych osób, tych mężnych akostów, którym się szacunek należy, no spotkałby trudny los po przejęciu Warszawy przez Armię Czerwoną. Więc może niektórzy wiedzieli, ale no nie wiem, no to była trudna sytuacja, bo wydawało się jednak w sumie, że to nie jest do wygrania, to powstanie tak, że się nie ocali. No nie wiem, ale to wiemy, że to po 50 latach, po 70 my to możemy oceniać.
Tak, próbujemy to ocenić, tak, z innej perspektywy pewnie. Dziękuję panu.
Dziękuję również bardzo.
Dziękuję. Z Panem Bogiem. Panowie, jak się odniesiemy do tego, bo Wojska Obrony Terytorialnej to też wasze dziedzictwo to Armia Krajowa, tak można powiedzieć.
Tak, to jest nasze dziedzictwo, ale ja uważam, że nam nie wolno. Mamy prawa oceniać postępowania powstańców czy innych naszych rodaków, którzy walczyli wtedy w czasie wojny. Ich postępowanie. Oni walczyli o to, że o wolną Polskę, o to, że dzisiaj my możemy spokojnie żyć, że możemy egzystować, że możemy zakładać rodziny, bawić się, uczyć się, kształcić. To wszystko dzięki temu, że tamci ludzie, nasi przodkowie walczyli o to, o wolność, o Polskę. I ja uważam, że to jest, że osoby, które oceniają postępowanie tamtych żołnierzy, tamtych wydarzeń, to jest to niegodne. Dlatego, że my możemy to analizować, ale nie oceniać ich postępowania, bo tak naprawdę nie wiemy, jak my byśmy się zachowali w tamtej sytuacji, kiedy byliśmy terroryzowani przez lata, że byliśmy poniżani. I w końcu każdy ma swoją godność i te granice wytrzymałości się kończą. Dlatego nigdy ja nie będę oceniał, dlatego będę ich szanował, kombatantów, i jestem wdzięczny za to, że oni walczyli o to, żeby ja dzisiaj mógł szkolić w pokoju i rozwijać się, zakłosić rodzinę i być szczęśliwy.
Panie majorze?
Trudno w jakikolwiek sposób posłużyć słowa komendanta. Pozostaje mi tylko i wyłącznie powiedzieć, że jestem zawsze gotowy i zawsze blisko.
Dziękuję. Radio Maria?
Halo?
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wielebny Ojcze Grzegorzu, szanowny panie pułkowniku, szanowny panie majorze, drodzy goście. Jestem rocznik 67. Nikt nie przepada za wojną. Wiadomo, mamy teraz tak, że mogą nam puścić, ja nie powiem, że nowiczoka koniecznie, ale zachować infrastrukturę budowlaną i wszyscy wiemy, że może być broń biologiczna. Halo?
Słuchamy pana, z uwagą.
Tak, można zostawić domy, można zostawić wszystko i a reszta po prostu się wykończy. Jakaś bombka, jakiś coś. I teraz tak, piękna sprawa jest oczywiście, tak samo jak w USA, oczywiście w Stanach, z wojskami terytorialnymi. I to jest bardzo piękne i za to bardzo dziękujemy tym, którzy ja myślę, że wszyscy, przepraszam, ja mówię od siebie, że powołano właśnie, że uczyniono to, tą formację wojsk terytorialnych. To jest przepiękna sprawa, to jest w ogóle niesamowite i mężczyźni i kobiety i mężczyźni z całym szacunkiem, żeby nie było, że tutaj jest jakiś, więc są i panie i panowie i odwrotnie, tak. Więc i tu jest to piękne. I teraz mimo wszystko, jeżeli spojrzeć na naszą historię, to wracając na chwilę do powstania, to trzeba by się cofnąć, bo nauka w szkole, krótko mówiąc, jest tak, że właściwie niebawem wyjdzie na to w ogóle, że my wywołaliśmy drugą wojnę światową. Stop. I teraz, no tak, w różnych państwach, w Niemczech, w Izraelu uczy się różnych takich rzeczy, które... No i u nas też jest troszeczkę przetrącona jeszcze. Mówi pan minister, stop, że mamy nadzieję, że to będzie wszystko wyrównane i będziemy... Halo? Czy jestem słyszalny?
Tak.
Wiele mnóstwo, przepraszam, bo nie słyszę tła. Że jesteśmy po prostu... że jesteśmy w tym wszystkim. Nie, to trzeba wszystko szanować. Idziemy do przodu, tak, oczywiście. Teraz też mamy wojnę, wróg niewidzialny. Niestety wiek w pewien sposób widzialny. I wojska terytorialne też się tu niesamowicie, na pewno niesamowicie przysłużą. I przysłużyły do tej pory. Przysłużyły. I trzeba za to dziękować. I na pewno jest piękne, że jest ta chęć. Teraz trzeba te wojska zachować. Trzeba pielęgnować, pokochać. Nigdy w życiu nie pozwolić, żeby odrzucono. Natomiast ja byłem w jednostce 2 lata. Ojcowie też są na wojnie. W pewnym rodzaju. Cały czas na wojnie. Dlatego, że mamy media i tak dalej i to wszystko złe na nas zachodzi. Jeżeli by nie daj panie losie, bo to tak myślę, przyszła wojna konwencjonalna, to jednak armię mamy za małą. My jesteśmy troszeczkę gdzie indziej, zawodową armię. I jednak, oczywiście tu nie do, w stronę panów ukłon, tylko w stronę rządu i każdego rządu, który przyjdzie, jeżeli... żeby jednak przywrócić 2 lata, ponieważ mężczyźni stają się zniewieściali. Ja jestem przeciwko fali, natomiast jestem faktycznie za tym, żeby przeszkolono mężczyzn, którzy nadają się poprzez wskazanie przez WKU, przez lekarzy, przez wojskowych, prawda, na komisji do służby wojskowej. I oczywiście na przykład mój ksiądz prałat, ksiądz proboszcz, również był w jednostce wojskowej, w której służył świętej pamięci, a obecnie już ksiądz Popiełuszko, który dla nas jest takim wzorem, że nie pozwolił sobie zdjąć medalika. I myślę, że było więcej takich kapłanów w jednostce w Bartoszycach. Natomiast ale to jest mężczyzna. To jest mężczyzna, są kapelani wojskowi. I pointując, drodzy panowie, wielebny ojcze, jednak tutaj wracając w stronę rządu ukłon, my musimy mieć armię zawodową. W marynarce wojennej, wiadomo, było 3 lata. Nie wracajmy już za Stalina, że było 4, ale w marynarce wojennej było 3, to byli mężczyźni, tu było 2. Żadnej fali, falę wykosić, ale musi być sprawność fizyczna. Mężczyźni stają się nam niewieściali. Kto pójdzie, jeżeli niestety nieszczęście nastąpi takie, że przyjdzie konflikt konwencjonalny, a faktycznie jesteśmy korytarzem nadal między państwem wschodnim a zachodnim, I my musimy również współpracować, że wojska terytorialne, a jak się nie daj Panie losie, odezwie taka historia, poodrywać ludzi, tak jak na przykład w USA od pracy i na szybko muszą się zjawić. Czy to będzie wszystko? A czy tamci, którzy są w kontyngentach na zachodzie, prawda, czy już na Bliskim Wschodzie, to nam pomogą? A czy Amerykanie nam pomogą? Kto nam w ogóle pomoże? Musimy mieć armię zawodową, wielebny ojcze.
Dziękuję. Panie Januszu, jakieś pytanie też do naszych gości?
Pytanie, jak wytrzymujecie wszyscy. Ojcze, wszystkiego dobrego i ojciec wspaniale prowadzi również audycję, również z dziećmi. Ojciec mężczyzną takim, że hej, i tak jakby ojciec przyszedł i podwórko, i podwórko z dziećmi i wszystko, i dziewczynę ojciec poznał, tak to wszystko wysłuchujemy, że tak wszystko było po drodze. Też
dobry jest pan. Panie Januszu, dziękuję tak, bardzo. Wszystkiego dobrego. Nasi goście. Pan pułkownik, pan major, panie pułkowniku?
No, słuchałem wypowiedzi pana. Nie, ja jestem najbardziej za tym, że mamy armię wystarczającą do obrony naszych granic, bo to nie chodzi o liczebność, tylko chodzi o jakość. Wielokrotnie historia pokazuje konflikty czy bitwy na przestrzeni dziejów, że nie liczyły się wielkość armii, tylko wyszkolenie i przede wszystkim morale, zaangażowanie. A w naszej formacji morale są bardzo wysokie i zaangażowanie jest też bardzo wysokie.
Panie majorze?
Bardzo dziękujemy za ciepłe słowa, za docenienie naszej służby, a co za tym idzie każdego z nas, wszystkich razem i każdego z nas osobna. Ja ze swojej strony mogę tylko i wyłącznie powiedzieć, że nosimy mundur po to, by wypełniać swoje obowiązki najlepiej, jak potrafimy dla naszej ojczyzny. W związku z tym dopełnimy wielkich starań, by każdy żołnierz, który będzie szkolony w naszym centrum, mógł swoje wykonywać zadania godnie, profesjonalnie, tak by nasza ojczyzna, czyli każdy z nas, mógł się czuć bezpiecznie. Dziękuję.
Radio Maryja, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę. Słyszymy się?
Halo, halo.
Witamy pana. Radio wyciszyć czy wyłączyć?
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki dobry wieków. Wieczór. Amen. Dobry wieczór.
Szanownym panom.
Pana imię?
I wszystkim słuchaczom. Ja tu jestem emerytem strażakiem. Odeszłem na emeryturę w stopniu ogniemistrza, tylko ogniemistrza. Nie byłem taki szczęśliwy, żebym wykształcił się dalej, bo ojciec mi bardzo młodo zmarł. Pochodzę z rodziny patriotycznej. Dziadek walczył na wojnie japońsko ruskiej w 1905 roku. Drugi za Józefa Piłsudskiego był na ochotnika w Legionach. Ojciec mój w partyzance w Lasach Starachowickich dowoził żywność. I szanowni państwo, tu przytoczę jeden tylko przykład, bo słucham tu różnych wypowiedzi. Wspaniałe wypowiedzi, ale panowie, ja wam powiem przykład, jak opowiadał mój wujek. Zeszły się chłopaki do lasu, 40 chłopaków i miały dwa karabiny. I dowódca mówi, idziemy zdobywać broń. Z czym i po co? Nie było broni, szanowni państwo, jak ludzie walczyli. Z mojej rodziny zginęło 3 młodych chłopaków, a dzisiaj ludzie się narkotyzują, wściekają po Warszawie. Szanowni państwo, litości Boga Najwyższego, za to ci młodzi ludzie zginęli. Za co ten mój ojciec jeździł wozem i dowoził do partyzantki żywność. Szanowni państwo, ma karabin przystawiony przy sobie i w każdej chwili miał sobie strzelić w podniebienie, żeby nie wydał, gdzie partyzantka była. Dziękuję, pozdrawiam panów.
Bardzo dziękujemy panu. Panowie, tak można powiedzieć, Wojska Obrony Terytorialnej i młode pokolenie. Mówiliśmy o tym trochę już na antenie telewizji i radia po 18.15, ale myślę, że może powiedzmy o tym takim współdziałaniu, o tym jak młodzi, czy dzieci, młodzież reaguje na nie tyle na mundur, ale też na postawę żołnierza. Panie pułkowniku.
No młodzież jak najbardziej reaguje pozytywnie na widok. Powiem, że wartość munduru polskiego żołnierza ostatnio bardzo mocno wzrosła i bardzo mnie to cieszy, że wojsko znowu stało się grupą społeczną o bardzo wysokim zaufaniu społecznym, że nas każdy rozpatruje jako osoby, które pomagają, są przyjazne, są po to, żebyśmy wszyscy się czuli bezpieczni. I dzisiaj wielokrotnie, jak dziś jadę w mundurze, a zaczepiają mnie dzieci, czy mogą zrobić sobie ze mną zdjęcie. Ja zawsze mam jakiś tam mały upominek dla nich wojskowy, żeby im coś dać na pamiątkę. Dlatego uważam, że patriotyzm w narodzie jest bardzo wysoki, cały czas rośnie. Mamy coraz więcej chętnych do wstąpienia do formacji i wiem, że to budujemy, mamy tak silną, bardzo silną armię, ale zbudujemy jeszcze ją większą, jeszcze silniejszą, tak żebyśmy mogli spokojnie żyć w tym kraju, w bezpiecznym kraju i rozwijać się gospodarczo, ekonomicznie, kulturowo, duchowo.
Panie majorze?
Wojska Obrony Terytorialnej to są wojska, które wyszły do społeczeństwa. To są wojska, które są ze społeczeństwa. To są wojska, które dzisiaj niosą pomoc społeczeństwu. W związku z tym budowanie tego etosu żołnierza Wojska Polskiego, budowanie świadomości w zasadzie każdego z nas związanej z koniecznością, z obecnością, z służbą żołnierza dzisiaj jest coraz większa. Przecież jasno wymiernie się to przekłada na zaangażowanie młodych ludzi. Czy to w szkołach podstawowych na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa, czy potem w szkole średniej wybierając kolejne aktywności bądź wstępując do rozlicznych organizacji, w efekcie czego ukompletowywanie Wojsk Obrony Terytorialnej w dniu dzisiejszym absolutnie nie stanowi żadnych problemów. Także ja osobiście, tak jak i komendant powiedział, bardzo cieszymy się, że ten patriotyzm i te morale w naszym narodzie są bardzo duże.
Panowie, też mam pytanie, czy takie formacje, no wiemy, Gwardia Narodowa w Stanach Zjednoczonych, ale na przykład w Europie, czy są podobne formacje do tej naszej Wojsk Obrony Terytorialnej?
Praktycznie każdy kraj, który w Europie posiada armię, to ma taką formację podobną jak do naszej formacji Wojsk Obrony Terytorialnej. Z wyjątkiem Szwajcarii i Finlandii, gdzie Wojska Obrony Terytorialnej, nazywają to inaczej, to jest też regularna armia. I oni korzystają tylko z żołnierzy ochotników i szkolą, i to są żołnierze przewidziane do ewentualnej obrony granic. Że taka formacja się sprawdziła pod względem wojennym, to pokazuje 39 rok, kiedy fińska armia mało liczebna, ale znająca teren, walcząca o swoje domostwo, o swoje małe ojczyzny, potrafiła opierać się armii radzieckiej.
Tak trochę pytam, dlatego że ostatnio, no tak może nie aż bardzo poważny, był kryzys w Dover, to na tej granicy, prawda, Wielka Brytania, Francja, hrabstwo Kent. No i tam też znaleźli się żołnierze właśnie Wojsk Obrony Terytorialnej właśnie z Polski. Tak dlatego trochę tak pytam, czy też inni byli. No i właśnie u nas była decyzja premiera, żeby polecieli szybko medycy i pomogli w sprawie, ale minister obrony narodowej, bo pan Mariusz Błaszczak, też podjął decyzję, że Wojska Obrony Terytorialnej pojadą, pomogą i to nie tylko polskim kierowcom, bo przecież tam było wielu kierowców z różnych państw. Pytanie o to, wasze zaangażowanie?
Dlatego, że my jesteśmy dla społeczeństwa. My dbamy o rodaków, o Polskę, o nasz naród, o naszych ludzi. Więc my nie zostawimy naszych ludzi w potrzebie nigdzie. Nie tylko pomagamy ludziom, którzy są na terytorium Polski, ale Polakom pomagamy. Postaramy się pomagać wszędzie, gdzie oni po tej pomocy potrzebują. I podczas kryzysu w Dover nasi kierowcy utknęli na granicy, nie mogli się wydostać do kraju. Bez środków higieny, bez możliwości pomocy medycznej czy żywności. Więc
zostanie nasi żołnierze skierowani do pomocy kierowcom, naszym kierowcom na te granice, ale oczywiście nie zostawiamy nikogo bez pomocy, dlatego że pomagaliśmy naszym rodakom, pomagaliśmy też innym kierowcom z innych państw. To zostało bardzo dobrze, mocno docenione przez wszystkie państwa europejskie, które bardzo pochlebnie wyrażały się na temat naszej formacji, naszego zaangażowania i że jedyne państwo, jedyna formacja udała się do Dover, do Anglii, aby pomóc kierowcom. Oczywiście dostaliśmy wszystkie potrzebne zgody rządu brytyjskiego, żeby można tam było skierować nasze wojsko do pomocy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Magda, lekarka Inowrocław, no serdecznie dziękuję i naprawdę podziwiam Państwa. Dziękuję za tak wielką, profesjonalną, nieocenioną wręcz pomoc wszystkim służbom i głównie medycznym w opanowaniu i tej pandemii, ale nie tylko, jako świadectwo Waszej wielkiej kultury i profesjonalizmu medycznego, muszę tak powiedzieć. Naprawdę i wielkie świadectwo też dla młodych. O nich musimy walczyć i oby Was było jak najwięcej. I wszystkiego, co najlepsze, niech Was Pan Bóg prowadzi. Jestem bardzo szczęśliwa, że no jesteście taką wspaniałą armią. I polecam Was opiece Matce Najświętszej. Z Panem Bogiem.
To Pani miała okazję takie dobre doświadczenie mieć z żołnierzami?
Bez nich to byśmy chyba tego nie opanowali, my medycy jesteśmy bez szans. Bez tej pomocy i tak fachowej, no przecież choćby na taką skalę wymazy, pomoc w szpitalu, pomoc przy różnych przychodniach, gdzie robią wymazy właśnie wasi członkowie, no naprawdę dziękujemy no, za wszystko. To jest wielki profesjonalizm. Dziękuję.
Bóg zapłać Pani. Panowie, to pewnie miło też słyszeć, panie pułkowniku, panie majorze.
On się potwierdza to, że nasze motto nie jest pustym frazesem, zawsze gotowi, zawsze blisko, stając na wysokości zadania.
Thank you.
Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają rozmowy niedokończone. Dziś o Wojskach Obrony Terytorialnej, Terytorialsach. Naszymi gośćmi są pułkownik Krzysztof Leszczyński, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu i major Jarosław Wiśnicki, szef sekcji metodyki nauczania Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam bardzo gorąco podziękować za tą audycję i tak pierwszy raz słuchałam się, jeśli chodzi o ten temat, o terytorialsach. Niewiele jakby wiedziałam, jeśli chodzi o ich zakres działania. Jestem pod wrażeniem tak naprawdę, że że i medycznie, i wszelkie jakieś takie umiejętności zdobywają. Dzięki temu pomagają takie szerokie są pomoce. Więc ja też mam taki problem, ponieważ już drugi rok jak dom spłonął i zgliszcza tylko stoją i z żadnej strony znikąd pomocy ze względu na to, że nie było żadnego ubezpieczenia ani też nic. I usłyszałam właśnie w poprzednim wejściu, że też w tym kierunku też działacie i pomagacie. I chciałam zapytać, jakby można było tą pomoc uzyskać, albo gdzie się zgłosić. Ja jestem z Dolnego Śląska. Jakby można było, co mogłabym zrobić? Jak mogłabym szukać pomocy i gdzie?
Dziękuję bardzo, panowie.
Jeżeli pani jest mieszkańcą Dolnego Śląska, to najlepiej zgłosić się do 16 Brygady Obrony Terytorialnej z siedzibą w Wrocławiu. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej. Proponowałbym się zgłosić tam właśnie do rzecznika prasowego bądź do przedstawiciela dowództwa brygady 16 Brygady Obrony Terytorialnej we Wrocławiu.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Robert Leszek z tej strony, z Mazowsza.
Prosimy.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
A dobrze będzie, chyba trzeba jeszcze dopowiedzieć, tak?
Nie. Już jest wszystko, tylko teraz stawiamy pytanie.
Już mówię. Mhm. Mnie bardzo boli. 11 listopada jestem na wsi, tam widzę na 50 zabudowań, 7 tylko flag wisi. Dlaczego tak mało flag wisi? Wojsko coś tam... To ingeruje w to, żeby, znaczy po prostu, żeby zwracać uwagę. Niech nie wiszą porwane te flagi, niech czyste wiszą flagi. Za polską flagę ludzie życie oddawali. Moich dwóch braci, mojego ojca zginęli na wojnie. Ojciec dostał się do wozu, przeżył. Także no bardzo proszę, że w tym kierunku, żeby tą młodzież, która się nie interesuje dziadkami, wujkami, stryjkami, zginęli na wojnie, niech się interesują. W wojsku niech tam to poruszają te sprawy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję panie Romanie. Myślę, że tutaj też takie świadectwo, przykład sąsiedzki, prawda, ja wywieszę flagę drugiego sąsiada, jakoś zachęcę i myślę, że z domu do domu od uroczystości czy jakiegoś wydarzenia takiego narodowego, patriotycznego, też nas to będzie rosło taka duma, to poczucie, że jesteśmy Polakami, że mamy piękną historię, to może przy tej okazji zapytamy też naszych gości o opiekę nad, nie wiem, miejscami pamięci, czy o właśnie rozwoju takiej pamięci, patriotyzmu, takiej dumy narodowej poprzez wasze zaangażowanie, czy wasze działania, panie pułkowniku.
Tak. Pozostanie informacji też pomogło dbać o miejsca pamięci, bo w każdym województwie, praktycznie prawie w każdym lesie, w każdym regionie są jakieś miejsca, które pamiętają działania zbrojne, wojenne, polskich żołnierzy, bohaterów, nie tylko koniecznie żołnierzy, którzy zasłużyli się w różnym kryzysie, w różnych sytuacjach dla danego społeczeństwa. Często te groby, czy te miejsca pamięci są zaniedbane lub zapomniane przez ludzi, lub nie ma się kto tym zająć, lub nie ma też takich tam chęci, żeby to się opiekować. My, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, zajęliśmy się takimi miejscami pamięci. Wyszukujemy je, dowiadujemy się, gdzie są takie możliwe, gdzie są te miejsca, gdzie można się nimi zająć. Czyścimy, naprawiamy je, dbamy o nie, zapalamy znicze,
Każda brygada, każdy pododdział ma od kilku do kilkunastu takich miejsc, o które dba. I te miejsca pamięci wracają do swojej świetności i to jest pokazanie naszego szacunku dla naszych przodków poprzez, że dbamy o miejsce ich pochówku, miejsce pamięci.
A chciałem też zapytać o jak reagują szkoły, nie wiem, podstawowe szkoły, średnie. Wiem, że na przykład w Toruniu też jest taka organizacja proobronna Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego. No też wiem, że zachęcają swoich członków do na przykład wstępowania do służb mundurowych, w tym do WOT-u. I teraz pytanie, jak państwo postrzegacie takie działania, albo jakie podejmujecie działania, bo pewnie z tego Związku Strzeleckiego, tej organizacji proobronnych też jest jakaś rekrutacja. Pytanie, czy tak do tego typu wojsk, jak chociażby WOT, panie majorze?
To jest niejako naturalna kontynuacja. Jest to bardzo wynikowe, to znaczy wszystko to, co wynosimy z domu rodzinnego, poszerzamy, edukując się w szkole. Później wstępując do różnego rodzaju organizacji, podejmując różnego rodzaju aktywności i one niejako jak zasiane ziarno zbiera swoje żniwo w postaci obrania kierunku życiowego. Tak też i my tego doświadczamy, to osoby, którym ojczyzna, którym patriotyzm serca gra, trafia do nas. To młodzież, która bardzo często właśnie jest wcześniej w różnych formacjach, jak Związek Harcerstwa Polskiego Rzeczypospolitej, Strzelec, bądź mnóstwo innych, które wychowują, kształtują i szkolą też młodzież w duchu patriotycznym. Bardzo cieszymy się z ich przychodzenia do nas, dlatego że mamy już młodzież, która jest dość dużym i bardzo często dobrym bagażem doświadczenia, z dużą wiedzą. Są to osoby bardzo operatywne, a w związku z tym to ich szkolenie jest niejako nie tyle, że łatwe, co przede wszystkim bardzo przyjemne, a najważniejszą rzecz jest to, że te osoby swoją pasją, swoją wiedzą i swoim doświadczeniem pomagają nam w szkoleniu, a jednocześnie zaszczepiają tego bakcyla w swoich koleżankach i kolegach.
Dziękuję. Radio Maria.
Nie będzie powołany Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Edward Schelma.
Proszę bardzo.
No bardzo się cieszę, że taki temat mamy właśnie dzisiaj do mówienia w Radio Maria. Bardzo się również cieszę, że mamy Wojsko Obrony Terytorialnej. To dzięki determinacji ministra Macierewicza i dzięki teoretycznym podstawom ministra Szeremietiewa te wojska powstały. No i trzeba powiedzieć tak. No bardzo dobrze, że są te wojska i bardzo dobrze, że mamy tę armię zawodową tamte. Na razie tylko 115 czy 120 tysięcy żołnierzy. To wszystko jest niestety mało. Dlatego, że jeżeli powiedzmy sobie, byśmy podeszli z rachunkowo do tych naszych, że tak powiem, zadań w zakresie obronności kraju, no to wystarczy, żeby obsadzić granicę niemiecką, która ma tam 450 kilometrów, po 30 kilometrów na jedną dywizję, to trzeba nam 15 dywizji. A mamy 4. A 15 dywizji wojsk lądowych to jest 230 tysięcy żołnierzy. A więc jeszcze nam daleko, daleko, daleko do na przykład obsadzenia jednej granicy. Mamy również taką granicę, że tak powiem, do obsadzenia z Rosją. No, krótsza, 100 kilometrów, no ale już może przerwimy na razie te wyliczenia rachunkowe. W każdym razie te ilości, jakie mamy, to są ilości jeszcze ciągle małe. Ciągle małe ilości naszego wojska. Małe liczbowo. Bo według wyliczeń profesora Szeremietiewa, to moglibyśmy spokojnie spać, gdybyśmy mieli na przykład 500 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Oczywiście to jest liczba nieosiągalna, dlatego że tyle ochotników nie da się zebrać w Polsce, na pewno. To jest zbyt duża liczba.
A panie Edwardzie, jakieś pytanie do naszych gości, bo można powiedzieć, to nie pewnie ani ode mnie, ani od pana nie zależy, czy jakie decyzje będą podejmowane, jak liczna armia i jak na co nam też budżet państwa pozwoli.
Proszę ojca, ale my powinniśmy wiedzieć, powinniśmy rozmawiać na ten temat, jakie powinniśmy mieć, że tak powiem, zabezpieczenia, bo nie ma ceny na suwerenność kraju. To trzeba, że tak powiem, już Piłsudski przed wojną mówił, że niektórzy by chcieli, żeby obronność kraju kosztowała 5 groszy i jedną kropkę krwi. No tak się nie da. Obronność kraju, tego kraju, który jest niestety nasz, narażony na agresję sąsiadów, był szczególnie narażony wiele razy, jest niestety, ale bardzo ważnym zadaniem dla nas, na obywateli. Jeszcze tylko chciałem dodać, tak, więc tutaj były głosy, żeby wracać do zasadniczej służby wojskowej, czyli do szkolenia w rezerw i trzymać żołnierza 2 lata. Oczywiście nieporozumienie. Gdyby nawet znalazł się jakiś taki pomysł, no to przecież to jest nieosiągalne. To nikt by nie chciał 2 lata siedzieć w wojsku po to, żeby się nauczyć tego, czego się można nauczyć w ciągu 4 miesięcy. Na wzór szwajcarski. Żeby zrobić z cywila żołnierza, wystarczy 4 miesiące. On się w ciągu 4 miesięcy nauczy wszystkiego, co mu potrzebne będzie w razie, gdyby trzeba go było wysłać na wojnę. Oczywiście, niejednokrotnie wraca temat powstania warszawskiego. Czy sens, czy to bezsens i tak dalej. Powstanie warszawskie musiało wybuchnąć, dlatego że powstanie warszawskie było przygotowywane od 1939 roku. Od momentu, kiedy powstało wojsko podziemne, to się ono różnie nazywało, wreszcie na końcu nazywało się Armia Krajowa, ale to wojsko było przygotowane po to, żeby zorganizować i przeprowadzić, kiedy główny okupant w tym czasie, Niemcy, osłabnął, żeby przeprowadzić powstanie ogólnonarodowe. Plan Burza tak zwany. I do tego były przygotowana była Armia Krajowa przez całych 6 lat okupacji, czy 5 lat okupacji. Były robione szkolenia i tak dalej i gromadzona broń. Także powstanie warszawskie wybuchnąć musiało. Gdyby nie wybuchło zorganizowane przez AK, to wybuchłoby samoczynnie, bo dlatego, że Rosjanie przez swoją propagandę już radiową nawoływali Polaków do wybuchu powstania. Także to było nieuchronne. Że kosztowało bardzo dużo, niestety, ale to wina nie nasza, tylko wina naszych okupantów, jednego i drugiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu. Panowie, nie wiem, pan pułkownik, pan major.
Zawsze to mówiłem już wcześniej w dzisiejszym wywiadzie, że nieliczebność armii, więc jakość wyszkolenia i morale determinują, z jakimi wojskami możemy walczyć. Już mówiłem, że niejednokrotnie w historii świata, w historii wojskowości, bitew były armie mniej liczne, które pokonywały armie dużo bardziej liczne. Mamy wspaniałą historię polskich husarii, to 3000 polskich husarzy pokonało 17000 Szwedów. Dziękuję.
Dziękuję, panie majorze.
Ja jestem urodzonym optymistą i wywołane 500000 jest osiągalne. Dlatego, że tak jak pan powiedział wcześniej, czy Szwajcaria, czy ktokolwiek inny, tak samo i Polska, szkoli żołnierzy. Wyszkolenie 500000 żołnierzy to jest nasz codzienny trud. Tak jak wcześniej mówiliśmy, szkolenie 3-letnie to jest jeden z etapów. Kolejny, następny i jeszcze inny. I kolejny kandydat i następny. I być może syn, a może i wnuk. Jeżeli patriotyzm będzie tak w sercach grał, nieprzerwanie bił, to wierzę, że to 500000 bardzo szybko będzie osiągnięte tych żołnierzy, którzy chcą być przeszkoleni, a co za tym idzie, nasycenie ludzi.
gotowy chwycić za broń wtedy, kiedy przyjdzie chwila, będzie takie duże, że rejony stałej odpowiedzialności będą mogły spać spokojnie. Dziękuję bardzo.
Radio Maria, proszę bardzo.
Halo?
Jesteśmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziecko.
Teraz i zawsze.
Chciałem się odnieść do audycji. Tam poprzednio mówił pan rocznik 67, ja jestem rocznik 66. Służyłem w jednostce wojskowej w Kielcach, na tak zwanym stadionie. Bardzo dobra jednostka, została zlikwidowana. No, co prawda jestem z Kielc, ale powiem tak. W tej chwili powinno być wojsko takie, znaczy no wojsko, no można powiedzieć, że szkolenie młodych chłopaków, którzy po prostu powinni się nauczyć strzelać. Wziąć ich nawet na pół roku, tak jak pan mówił tam, no nie wiem, tam pan major, czy no nie wiem, odnośnie to, ale 4 miesiące wystarczą na wyszkolenie żołnierza. No, zgadzam się, ale przede wszystkim trzeba by nauczyć młodych chłopaków strzelać, bo w tej chwili widzę, że nawet i obserwuję, bo mam nawet i syna, tam 23 lata w tej chwili, podejrzewam, że on by lufę przystawił sobie do głowy bez ma. Bo dlaczego? Dlatego, że no, oni nie wiedzą nic o broni, o strzelaniu i po prostu nawet rzut granatem czy coś takiego. Ja byłem w Kielcach, no, w jednostce w tej, no to była MSW, co prawda, ale no ja służyłem na kompanii takiej, co była kompania remontowa. Tam no brano takich chłopaków, co po prostu naprawdę fachowców, no nie chcę się też chwalić, ale po prostu, żeby po prostu umieli też ten sprzęt remontować i konserwować. Także no ta jednostka była bardzo fajna i w ładnym miejscu położona. Szkoda tej jednostki, bo naprawdę jest w tej chwili tam co innego jest. Ale tak mówię, że naprawdę przydałoby się przeszkolić tych młodych chłopaków w zakresie takiego no, nauczenia się strzelania z obsługi broni i no, nawet kilka dni, żeby po prostu nawet o, to by było coś takiego dobrego, że bo wtedy by się mógł nie wymigać, bo moim zdaniem no nawet to by się odbywało w ten sposób, to jest moje takie zdanie, że jeżeli by się nie stawił na takie szkolenie, to kara finansowa dość, załóżmy tam, wysoka, no przykładowo 5 000 czy 10 000 i ma się stawić na kilka dni. I to po prostu by miało według mnie sens. Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy bardzo. Panowie?
Jeżeli pan chciałby spać spokojnie, to osobiście sugerowałbym pokierowanie syna do nas, by nie przystawiał sobie lufy do twarzy i nie rzucał w osoby postronne granatami. Możemy wyposażyć go w wiedzę, która będzie czyniła go odpowiedzialnym obywatelem i dobrym żołnierzem. Zapraszamy.
Miodcowego nieba szmat. Wyruszamy wcześnie z koszar na spotkanie tego dnia. Jak to dobrze jest to ludzie, tak pada mnie i tak szumie. Nogi same się unoszą, wymijając marszałka. Thank you.
Drodzy Państwo, dziś w rozmowach niedokończonych o terytorialsach mamy jeszcze 20 minut wspólnej rozmowy. Nasi goście, pułkownik Krzysztof Leszczyński, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu i major Jarosław Wiśnicki, szef sekcji metodyki nauczania Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Numery: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Proszę bardzo.
Halo?
Jesteśmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria
Zawsze. Wieki kochamy. Teraz i zawsze.
Dzwoni Tomasz z Warszawy. No więc chciałem zapytać gości, kiedy zostaną zwiększone nakłady finansowe na armię w taki sposób, żeby zadowolić radiosłuchaczy, którzy dzwonili, żeby zwiększyć faktycznie liczebność wojska i osobowo, i sprzętowo, no bo niestety liczebność obecna jest niewystarczająca do ochrony naszych granic. Tak jak mówi na przykład pan doktor Jacek Bartosiak, że trzeba wyznaczyć cele dla armii, które będą realizowane w przyszłości. Na przykład nie tylko się bronić, ale na przykład, żeby zdołać się obronić i jeszcze wyegzekwować na przykład od spodowania, od najeźdźców, żeby się dopuścili, no tak jak się na przykład dopuszczali w historii różnych zbrodni. No i kiedy to nastąpi? Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Dziękuję, nie wiem czy to kwestia wojska, żeby egzekwowała należności, czy to co zostało zniszczone. Panie pułkowniku?
Tak jak już ojciec powiedział, odprawy budżetowe to nie są w naszych kompetencjach i to jest kwestia rządu i to oni się wypowiadają w tej kwestii, więc ja raczej nie będę poruszał tego tematu, dlatego że nie jestem uprawniony do wypowiadania się na temat polskiego budżetu.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tomasz z Polski Południowej.
Prosimy, panie Tomaszu.
Chciałbym zapytać o dwóch sprawach. Po pierwsze, czy przy tworzeniu formacji Wojsk Obrony Terytorialnej były brane jakieś wzory aktualne, bardziej z Polski czy z zagranicy? Bo ja z tego faktu, że powstałem to wojsko, ucieszyłem się bardzo i pomyślałem, o nareszcie mam coś w rodzaju Gwardii Narodowej. I pytałbym konkretnie, czy były tu jakieś odniesienia na przykład do sposobu walki w terenie, w śródlądzie cywilnej, przy ochronie ważnych obiektów, w odniesieniu do tego, co robi Armia Krajowa. Czy to było nawiązanie do tej tradycji? Nie mam wątpliwości, że dzisiaj, kiedy mamy do czynienia ze społeczeństwem wrażliwym na prowadzenie wojny hybrydowej, tego typu formacja jest wręcz niezbędna. To jest jedno. Po drugie, jaka jest górna granica wieku dla chętnych do służenia w tej formacji? I po trzecie, gdzie mogą się zgłaszać osoby, które chciałyby być cywilnymi współpracownikami w takich pionach, jakie są potrzebne w tej formacji? Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, panie Tomaszu. Panowie?
Formacja nasza powstała, to jest nasza inicjatywa, typowo polski projekt. Myśmy ewentualnie tylko sugerowaliśmy się pewnymi rozwiązaniami zagranicznymi, ale od podstaw to jest tworzony polski projekt na bazie polskich doświadczeń,
polskiego regulaminu, działań taktycznych regulaminów, naszych umiejętności taktycznych, które wykazały udział w naszych w misjach zagranicznych w ostatnim czasie, że poziom wyszkolenia Wojska Polskiego jest na bardzo wysokim poziomie, jesteśmy cenieni przez innych armii świata, więc myśmy tworzyli ten projekt od podstaw na bazie naszych doświadczeń. Do wojska może wstąpić, jak już mówiłem wcześniej, obywatel polski, który ma ukończony 18 rok życia i 55 rok życia. Jeżeli ktoś chce z nami współpracować, no to w zależności w jakiej dziedzinie, należy się zgłosić, najlepiej, jeżeli to jest projekt centralny, współpraca, no to do dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu, można adres na stronie internetowej znaleźć, napisać ewentualne pismo, czy wysłać maila na adres, co proponuje, jaki ma zakres umiejętności, co by chciał zaoferować naszej formacji taka osoba. Na pewno wtedy coś się z panem skontaktuje i ustalone zostaną szczegóły, czy ten zakres wiedzy i umiejętności pana będzie wykorzystany przez naszą formację, czy po prostu podziękujemy na obecną chwilę za współpracę i ewentualnie odezwiemy się za jakiś czas, kiedy będziemy tego potrzebować.
Dziękuję. Panie majorze?
No, tak jak pan pułkownik powiedział, jeżeli chodzi o otwarte drzwi, one są zawsze. Jeżeli chodzi o indywidualne stawiennictwo do nas, to rzecz jasna zapraszamy do wojskowych komend uzupełnień. W związku z tym, jeżeli tylko i wyłącznie są takie chęci i możliwości, na pewno z każdym podejmiemy rozmowę, a czy każdy się nadaje, to już orzekną testy, komisje wojskowe i cała nasza procedura, która umożliwia pełnienie służby w szeregach Terytorialnej Służby Wojskowej. Także bardzo dziękuję.
Radio Maria, proszę bardzo.
Halo.
Jesteśmy.
Dzwoni Maria Teresa z Torunia.
Prosimy bardzo.
Ja chciałam przekazać, że szkolenie młodzieży powinno nastąpić dużo wcześniej, już w okresie, kiedy kończą liceum. Ja w latach 1952 miałam obowiązkowy przedmiot przysposobienie wojskowe, gdzie obowiązywał cały rok teoria i jednocześnie praktyka. Poza tym, to jest jeden temat. Drugi chciałam przekazać, że panowie mówią o pamięci, że młodzież opiekuje, czy harcerstwo pamięta, stawia znicza na grobach. Więc chciałam przekazać, że w Toruniu, na cmentarzu przy ulicy Antczaka, w grobowcu księży z diecezji łódzkiej spoczywa kapelan 27. Wołyńskiej Dywizji AK, ksiądz prałat Michał Żukowski. Osobiście go znałam. Kapłan, który wrócił, przyjechał tutaj do Torunia z przestrzelonym płucem po akcji AK. Tak samo spoczywa ksiądz Witold Kowalski, kanonik, też z diecezji łódzkiej, oraz znam, znaczy dwóch powstańców wielkopolskich, jeden grób zaniedbany, drugi to muszę się powiedzieć, że sama osobiście dbam, bo to jest mój teść, powstaniec wielkopolski i powstaniec dwóch powstań, pierwszego i trzeciego górnośląskiego. To chciałam przekazać panom, żeby to przekazać młodzieży toruńskiej, z harcerstwa, ze szkół, żeby mieli więcej zainteresowania. Bo tym się wykazuje patriotyzm od dziecka. A ja jestem osobiście córką powstańca wielkopolskiego z Poznania. Mój ojciec zginął, został zamordowany za powstanie w obozie Mauthausen-Gusen. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.
Bardzo dziękujemy pani za głos, panowie.
Wspaniałe informacje. Wszystko sprzętnie zanotowaliśmy i zapewniamy, że działania na pewno zostaną podjęte. Szkoły, które są przede wszystkim, w których są przede wszystkim klasy mundurowe,
na pewno za naszym pośrednictwem zaopiekują się tym, a i my nie omieszkamy również pierwszowicie dbać o te miejsca. Jeszcze raz bardzo dziękuję za cenne informacje.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Stanisław z Katowic.
Prosimy.
Chciałem powiedzieć tak, że nie zgadzam się z tymi wypowiedziami tam 66 czy tam 5 rok byli w wojsku. Ja byłem w wojsku w 85 roku. Chcieli mnie na siłę do partii zapisać. Nie zgodziłem się, nie miałem żadnych urlopów, żadnych wyjazdów i no tyle, że także mam przykre doświadczenia z wojskiem, a strzelać, no kto, gdzie teraz ludzi strzelać nauczyć, jak ma być pokój i tego. No tyle, dziękuję. Tyle powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem, przepraszam, tak rozłączyłem Pana w ostatniej chwili. Panowie, no pewnie inne jest dziś wojsko, bo czasami tak wspominają ludzie tą falę, czy ten pobór obowiązkowy. Dziś chociażby, jak to przyłożyć do Wojsk Obrony Terytorialnej, panie pułkowniku?
No, wszystko się na świecie zmienia, to wojsko też się zmienia. Sytuacja geopolityczna i też wojsko teraz stało się bardziej otwarte na społeczeństwo. Kiedyś to była, jednostki były pozamykane, jednostki nie wychodziły do społeczeństwa, do ludzi. Tak naprawdę społeczeństwo nie wiedziało do końca, czym się wojsko zajmuje, dopóki do tego wojska nie poszło. Jeżeli ktoś poszedł do tego wojska, to mógł ktoś ocenić w zależności też, gdzie trafił, w jakiej formacji, co robił. Na podstawie tego, gdzie trafił, co robił, przedstawiał obraz u siebie w rodzinie czy w miejscowości, gdzie mieszkał, jak to wojsko naprawdę wygląda. My wyszliśmy do wojsk, do ludzi, do społeczeństwa, nie tylko, że im pomagać, ale też pokazać im, co my robimy, w jakim celu zostaliśmy stworzeni, dlatego że społeczeństwo domaga się informacji, chcą wiedzy. Jeżeli płacą podatki na wojsko, to co to wojsko robi? My wróciliśmy do społeczeństwa, co oczywiście teraz pandemia pokazała jak najbardziej, do czego my jesteśmy potrzebni. Że jesteśmy zawsze tam, gdzie ktoś nas potrzebuje i robimy wszystko, żeby każdy obywatel w tym kraju czuł się bezpiecznie i mógł żyć w pokoju, rozwijać się zawodowo, duchowo, intelektualnie. Dlatego nasze wojsko się zmieniło. Jesteśmy ludźmi, normalnymi ludźmi, którzy traktują wojsko jako służbę, nie pracę, jako służbę, ale poza służbą mamy rodziny, mamy znajomych i funkcjonujemy z tego społeczeństwa. Nie jesteśmy oddzielną grupą z boku, tylko jesteśmy jednym ze osobami ze społeczeństwa, które po prostu służą dla dobra tej ojczyzny.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna ze Szczecina.
Prosimy.
Ja właściwie chciałam się przyłączyć do tych głosów, które no, mówiły o przeszkoleniu tych młodych ludzi. Mój rocznik 40 w liceum miałam broń. Czyściłam. Nie tylko czyściłam. Chodziłam na strzelnicę i na stopień, czyli to nie była zabawa, tylko to się szło na stopień z przedmiotu. Mój syn był poborowym, bo to już następny rocznik, ale moi wnukowie, choć przeszli średnie wykształcenie, ani jeden nie miał w ręku broni. Dzisiaj to trudno im mówić o tym. Ja im w ogóle próbuję mówić o mojej rodzinie, o wujku, który zginął w Katyniu. Próbuję to im przybliżyć, bo też nie ma tego w szkołach. I to wszystko. Szczęść Boże panom, dobrze, że w ogóle jest jakaś formacja, bo martwiło mnie bardzo, jak nic nie było. I szczęść Boże panom. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Bardzo dziękujemy pani za ten głos. Panowie, odpowiedź i też podsumowanie naszego spotkania, bo czas bardzo, bardzo szybko mija. Panie pułkowniku.
Podsumowanie, no to tak jak już wcześniej przybrzmiało w naszej rozmowie, w naszym wywiadzie, że
Wojska Obrony Terytorialnej zostały stworzone, sformowane, żeby można było czuć się w Polsce bezpiecznie i to realizujemy. Realizujemy wszystko, co może pomóc w rozwoju naszego kraju, naszego społeczeństwa. Jesteśmy dla społeczeństwa, jesteśmy dla narodu i służymy Polsce i tylko Polsce służymy. I zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby się bardziej rozwijać, być bardziej wyszkoleni i móc działać na wszystkich polach, do których jesteśmy potrzebni.
Dziękuję. Panie majorze?
Bardzo dziękujemy przede wszystkim za zaproszenie do programu. Bardzo dziękujemy za wszystkie konstruktywne uwagi. Bardzo dziękujemy za sugestie i bardzo dziękujemy za piękne słowa, za to, że troska o rozwój bezpieczeństwa naszego kraju, o rozwój naszego rodzaju wojska tak wielu słuchaczom, tak wielu obywatelom leży na sercu. Bardzo dziękujemy za słowa, które pozwolą nam jeszcze bardziej rozwinąć się, mieć jeszcze lepsze pomysły, być jeszcze bardziej kreatywnym i jeszcze bardziej efektywnym w naszej służbie, jeżeli chodzi o udział w programie. Na pewno długo zapadnie mi w pamięć, a wszystkie konwersacje na pewno nas wzbogacą. Bardzo raz jeszcze dziękuję.
Dziękuję. Nasi goście: pułkownik Krzysztof Leszczyński, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Dziękuję panie bardzo. Komendancie. Kogo pan chciałby pozdrowić, bo pan jest pierwszy raz na antenie Radia Maryja?
No to ja oczywiście najbardziej mogę pozdrowić moją żonę i dwóch kochanych synów bliźniaków, za którymi bardzo tęsknię, i wszystkich, którzy nas słuchają.
Dziękuję. Pan major Jarosław Wiśnicki, to drugi nasz gość w sekcji metodyki nauczania Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
Korzystając z okazji, pragnę pozdrowić całą swoją rodzinę, jak i wszystkich żołnierzy służby Wojsk Obrony Terytorialnej. Bóg zapłać za możliwość uczestnictwa w programie.
Bóg zapłać panom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję też i państwu za uwagę, za podjęcie naszego tematu. To były rozmowy niedokończone.